Przed chwilą usłyszeliśmy dramatyczną historię, podobną do wczorajszej Ewangelii, jak to dwóch starców oskarżyło niewinną Zuzannę. Warto dodać, że imię Zuzanna z hebrajskiego oznacza lilia. Była to zapewne piękna i powabna kobieta. Może dlatego stała się przedmiotem pożądania tych dwóch starców. Ten fragment z Księgi Daniela, który słyszeliśmy, zawiera dwa wątki, które warto rozpatrzeć. Pierwszy bezpośredni, drugi pośredni. Pierwszy mówi właśnie o tym, że ci dwaj starcy, mając wpływy i władzę sądowniczą, po prostu jej nadużywali dla własnych egoistycznych celów. Wykorzystując swój prestiż społeczny, dopuszczali się nieprawości, gwałtu. Jak wynika z tekstu, który słyszeliśmy, nie był to pierwszy i jedyny przypadek, ale prawdopodobnie długotrwający proceder. A ludzie, mając oskarżenie, jakby nie było sędziów przecież, ludzi z autorytetem, śpiesznie udali się na egzekucję Zuzanny. Nawet nikomu do głowy nie przyszło, aby zweryfikować ich oskarżenia. Przecież to byli sędziowie, ludzie od oceniania czynów innych. I nieoczekiwanie zagadkowym odezwaniem się interweniował młodzieniec Daniel. Powiedział dziwne zdanie: jestem czysty od jej krwi. Powiedział coś, co wzbudziło zdziwienie i przyciągnęło uwagę całego tego rozhisteryzowanego tłumu. Zdumiewa bystrość i mądrość właściwa dla wieku dojrzałego. Tymczasem Daniel jest młodym człowiekiem. Można by pytać, skąd on to ma. Niewątpliwie, jak prześledzimy historię tego młodzieńca, ta jego mądrość niezwykła płynie z głębokiej zażyłości z Bogiem, z głębokiego życia duchowego. Daniel wykazał, jak słyszeliśmy, przy pomocy bardzo prostego zabiegu kłamstwo obydwu sędziów. Zostali surowo ukarani śmiercią. I to jest ten wątek bezpośredni przeczytanego fragmentu z Księgi Daniela. Ale w tym kryje się drugi wątek, który chciałbym uczynić wiodącym tematem naszej refleksji. Nie zawsze zauważamy w tym opisie tego dramatycznego wydarzenia, że mamy tam do czynienia z działaniem Bożej opatrzności. Przez Bożą opatrzność przejawia się miłosierna miłość Boga, Jego ojcowska troska o każde swoje stworzenie. No bo czy to jest przypadek, że na drodze wiodącej na egzekucję Zuzanny pojawia się Daniel? Czy to jest przypadek, że on się w tym momencie znalazł, kiedy ją prowadzono na egzekucję? On, który uruchomił cały proces jej uwolnienia i zdjęcia tego kłamliwego oskarżenia. Otóż, moi drodzy, w świecie, który nas otacza, nie ma, jak to mówimy czasem trochę bezrefleksyjnie, nie ma ślepych przypadków. Nic nie dzieje się z przypadku. Dla nas, ludzi wierzących, nie ma ślepych przypadków. Jest Boża opatrzność. Pan Bóg, który stworzył świat, stworzył go jako niezwykle precyzyjny mechanizm, zdumiewająco precyzyjny, ściśle ze sobą powiązany. Nie ma więc jakichś ślepych mechanizmów. To wszystko ma jakąś swoją przyczynę. Problem leży w tym, że my nie zawsze znamy, nie zawsze rozumiemy przyczynę danego zjawiska. Nie zawsze rozumiemy też jej celowość. Ale nie jest tak, że to się dzieje jakoś mechanicznie, jakoś ślepo, jakieś przypadki tym rządzą. Nie ma przypadków. To wszystko jest wpisane w plany Bożej opatrzności. Ja zatem pojawia się pytanie, czym jest opatrzność Boża? Katechizm Kościoła katolickiego uczy, że opatrzność Boża oznacza zrządzenia, przez które Bóg z miłością i mądrością prowadzi wszystkie stworzenia do ich ostatecznego celu. To jest Boży plan, Boże działanie, które płynie z miłości i mądrości Boga, z Jego miłosierdzia, po to, aby wszystkie stworzenia doprowadzić do ich ostatecznego celu, do pełni szczęścia w Bogu. I dlatego Chrystus Pan zachęca nas do dziecięcego zawierzenia opatrzności naszego Ojca Niebieskiego, jak czytamy dalej w Katechizmie Kościoła Katolickiego, a święty Piotr Apostoł przypomina: wszystkie troski wasze przerzućcie na Niego, gdyż Jemu zależy na was. Bóg kieruje tym wszystkim, co nas otacza, kieruje naszym życiem. Trzeba Mu zaufać. Do tego wzywa nas Chrystus. W moim rodzinnym kościele, to taka niewielka parafia nad Wisłą, 100 kilometrów od Krakowa, 45 od Sandomierza, na starych XVII-wiecznych organach był trójkąt, a w nim oko i promienie wychodzące z tego trójkąta. To właśnie symbol Przenajświętszej Trójcy i Bożej opatrzności. Właśnie oko Bożej opatrzności. Często w ikonografii chrześcijańskiej ta szczególna troska Pana Boga o człowieka przedstawiana jest w formie takiego oka w trójkącie. Trójkąt to symbol Przenajświętszej Trójcy. Oko zaś to symbol Bożej opatrzności. Te dwie prawdy ściśle się ze sobą wiążą, bowiem Boska Trójca, czyli ta najściślejsza wspólnota miłości boskich osób, swoją miłość wylewa na stworzenia, a ta miłość Przenajświętszej Trójcy do swoich stworzeń przejawia się w tej właśnie ojcowskiej trosce o stworzenia, a szczególnie o człowieka. Święty Jan Apostoł pisze: popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Jesteśmy dziećmi Bożymi. Bóg troszczy się o nas. To jest właśnie Jego opatrzność, troska o Jego dzieci. Z tym, że ta Boża miłość względem swoich stworzeń, szczególnie względem człowieka, nie jest jakąś mglistą ideą, jakąś bajką, jakąś mrzonką. Miłość jest zawsze konkretna. Miłość się wyraża w konkretach. Która z pań uwierzy, że mąż ją kocha, gdyby tylko mówił: kocham cię, i nie szły za tym czyny? Jak przyniesie kwiatek, pocałuje, przytuli. To są konkretne wyrazy miłości. Podobnie Pan Bóg kocha nas w sposób bardzo namacalny, bardzo konkretny. I to jest właśnie wyraz Jego miłosierdzia względem nas i Jego opatrzność. Nawet jeżeli człowiek, posługując się swoją wolnością, swoją inteligencją, robi po swojemu, szuka własnych dróg, tak jak ten młodszy syn z przypowieści o miłosiernym ojcu, chce żyć na własny sposób, na własną rękę, to Pan Bóg, który czuwa nad człowiekiem, jak to oko, które z miłością patrzy na człowieka, tak kieruje różnymi sytuacjami, aby nawet jeżeli człowiek stacza się na margines, aby go ocalić, aby dać mu szansę. Bóg zawsze z każdej sytuacji wyprowadza dobro. Problem leży w tym, że my się często opieramy temu Bożemu działaniu, albo też nie chcemy dostrzec tej Bożej troski o człowieka. Nie potrafimy zauważyć, że w tym, co po ludzku wydaje się trudne i złe i niewłaściwe, że w tym jest jakiś Boży plan, który ostatecznie ma prowadzić do dobra. W Księdze Przysłów mamy takie zdanie: wiele zamierzeń jest w sercu człowieka, lecz wola Pana się ziści. To jest właśnie to, że my mamy wiele planów, my po swojemu kombinujemy, ale ostatecznie wola Boża się ziści. Autor Księgi Rodzaju, opisując dzieło stworzenia świata, stwierdza, że Bóg, stwarzając poszczególne kategorie bytów, wszystko stworzył dobre. A kiedy następuje opis stworzenia człowieka, pojawia się takie zdanie, że Bóg stworzył człowieka jako dzieło bardzo dobre, jako najwspanialsze dzieło. Jednakże stworzenie, chociaż ma tą swoją właściwą dobroć i doskonałość, to jednak z rąk Stwórcy nie wyszło całkiem doskonałe. To był Boży zamysł. Bóg tak chciał, aby stworzenia, jakie On powołał do istnienia, swoją doskonałość osiągały dzięki zaangażowaniu człowieka, w stosunku do którego Bóg mówi: czyńcie sobie ziemię poddaną. Znowu, to jest kolejny przejaw, jak bardzo Pan Bóg kocha i szanuje każdego człowieka, zapraszając go do współpracy ze sobą, czyniąc go współtwórcą dzieła stworzenia. Można powiedzieć, Pan Bóg wykonał część tego zadania stwórczego, resztę powierzając człowiekowi, bo po to dał mu rozum, po to dał mu wolność, dał mu zdolności, aby dopełniał dzieła stworzenia. I to jest ta przestrzeń Bożej opatrzności. Pan Bóg kieruje tym wielkim planem. Człowiek jest wykonawcą jego planu. Ma swój udział w tym. Człowiek więc, jak widzimy, posługując się swoją wolnością i rozumem, może udoskonalać Boże dzieło, ale niestety też może mu bardzo, bardzo szkodzić. A mimo to ostatecznie Pan Bóg z tego wszystkiego wyprowadzi dobro. Z tym, że droga do tego ostatecznego celu może się znacznie wydłużyć wskutek braku naszej współpracy z Bożą opatrznością, wskutek ludzkiej przewrotności, głupoty, złości, że ta droga do ostatecznego celu może się bardzo, bardzo wydłużyć. Ale w tym momencie ktoś postawi takie pytanie: no dobrze, mówimy o Bożej opatrzności, mówimy, że Pan Bóg troszczy się o wszystkie swoje stworzenia, że Pan Bóg chce dobra i dobro wyprowadza w ostatecznym rozrachunku. Jak wobec tego patrzeć na te wszystkie przejawy zła, które nas dotykają osobiście, czy różne wydarzenia, które wstrząsają światem, zamachy terrorystyczne, kataklizmy, czy jakieś nieszczęścia, wypadki? Jak to pogodzić z tym planem Bożej opatrzności? To nie są, rzecz jasna, proste sprawy i zdaję sobie z tego sprawę, że nie da się tak po prostu w dwóch zdaniach wytłumaczyć. Jesteśmy w obszarze wielkiej tajemnicy. Jak to powiedziane jest w Piśmie Świętym, myśli Boże nie są myślami ludzkimi, a drogi Boże nie są drogami ludzkimi. Pan Bóg ma inną logikę niż nasza. My jesteśmy za mali, żeby oceniać Boże zamysły i aby je próbować zrozumieć. Niemniej jednak spróbujmy na to spojrzeć w ten sposób, że mamy tu do czynienia z dwoma kwestiami. Po pierwsze, nasza ludzka perspektywa jest bardzo ograniczona. My widzimy w maleńkim zasięgu to, co się dzieje. A druga sprawa, właśnie sprawa wspomnianej współpracy człowieka z Bogiem. Pan Bóg, jako ten, który jest wszechmogący, wyznajemy to przecież w każdym wyznaniu wiary, mówimy: wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego. Ojca Wszechmogącego. Ojcostwo Boga jest wszechmogące, nieograniczone. My jesteśmy ograniczeni. Pan Bóg widzi to inaczej. Jeśli ktoś woli, można powiedzieć obrazowo, Pan Bóg patrzy z wysokości nieba na świat, a my patrzymy z poziomu ulicy na ten sam świat. To inaczej wygląda rzeczywistość z góry, z samolotu, niż od dołu. Pan Bóg wie lepiej, że pewne procesy, które dzieją się tu czy tam, jak one mają się do siebie. My tego nie widzimy, nie wiemy wielu rzeczy. Nie wiemy o wielu przyczynach, o związkach przyczynowo-skutkowych. I nam się może to wydawać, że wszystko jest złe, że wszystko idzie ku zagładzie, ku katastrofie. Jest ponad tym wszystkim Boża opatrzność, która tak tym kieruje, że jednak wyprowadzi dobro. Spróbujmy dać dla ilustracji kilka przykładów, które, mam nadzieję, choć przybliżą rozwiązanie tego trudnego problemu, ale na pewno go nie rozstrzygną ostatecznie. Ktoś mi opowiadał, w tej chwili nie pamiętam kto, że miał lecieć tym samolotem, który się rozbił 10 kwietnia w katastrofie smoleńskiej. Coś zaistniała, jakaś przyczyna, nie mógł. Odstąpił w ostatniej chwili miejsca koledze. I bardzo z tego powodu było mu przykro. I taki miał trochę żal, mówi wewnętrznie do Pana Boga. Mówi, no taka szczególna okoliczność, no niestety jakieś przeszkody. Więc mówi, byłem zły na siebie i na całą okoliczność. Ale mówi, kilka czy kilkanaście godzin później, kiedy stała się ta katastrofa, mówi, zrozumiałem. To, co mi się wtedy wydawało złe, było dla mnie ocaleniem. Gdybym poleciał, kto wie, czy dziś mógłbym o tym mówić. Ten człowiek tak mi to relacjonował. I takich podobnych sytuacji, kiedy coś nam się wydaje nieszczęściem, coś się zawaliło, coś nam się nie udało, my to tak odbieramy jako osobistą klęskę. Ale może w dalszej perspektywie było to szczęśliwe rozwiązanie. Ktoś powie, i często takie głosy się słyszy, gdzie był Pan Bóg w czasie II wojny światowej? Gdzie jest Pan Bóg, skoro są zamachy terrorystyczne, giną ludzie? Czy Pan Bóg istnieje? Takie stawianie sprawy świadczy przede wszystkim o braku wiary, o jakiejś arogancji wręcz i pewnej ciasnocie myślenia. Ja nie chcę powiedzieć, że wojna była czymś dobrym, ale jeżeli uważnie prześledzimy chociażby historię II wojny światowej, zobaczymy, jak potężne dobro wyzwoliło to nieszczęście, jakie dotknęło Europę i świat. Żeby tylko przywołać kilka postaci, jak chociażby błogosławieni, mamy błogosławionych i świętych męczenników II wojny światowej, jak święty Maksymilian Kolbe, jak tysiące ludzi, którzy z narażeniem życia udzielali pomocy Żydom czy innym ludziom prześladowanym. Z jednej strony wielkie zło, ogrom zła, ale z drugiej strony jeszcze większe dobro, które się wyzwoliło w ludziach w obliczu tego nieszczęścia. Można by więc pytać się, jaki jest ostateczny bilans? Podobnie bywa i w naszym życiu. Kogoś dotknie choroba, dotknie nieszczęście, wydaje się nam, że katastrofa. Ale może to właśnie ocala nam życie, życie wieczne. Opowiadano kiedyś taką historię, która miała miejsce ponoć w kościele świętego Pawła tutaj w Londynie, kiedy pewien artysta, nie pamiętam w tej chwili jego nazwiska, który malował wnętrze tej kopuły, jak to artysta po namalowaniu obrazu zapatrzył się w niego i żeby mieć lepszą perspektywę, cofał się na rusztowaniu i nie zauważył w tym skupieniu na obrazie, nie zauważył, że stoi na samym skraju rusztowania. Jeszcze mały ruch, a runie na posadzkę z wysokości kilkudziesięciu metrów. Jego czeladnik, pomocnik, który był na rusztowaniu i widział, co się dzieje, nie mógł powiedzieć, mistrzu, uważaj, bo przyczyniłby się do katastrofy. Więc umaczał pędzel w farbie i cisnął w sam środek świeżo ukończonego obrazu. Artysta wstrząśnięty rzucił się jakby na ratunek tego obrazu i w ten sposób ocalił swoje życie. I można powiedzieć tak, został oszpecony obraz, ale ocalone życie człowieka. Czasem tak właśnie trzeba spojrzeć na swoją chorobę, na swoje nieszczęście. Czasem człowiek zostanie oszpecony chorobą, cierpieniem, wypadkiem, ale ocali swoje życie. Czasem ten wstrząs powoduje, że następuje głęboka moralna zmiana. Czyż nie o to ostatecznie chodzi w planach Bożej opatrzności? To nie są łatwe tematy, które podejmujemy, ale one odwołują się do naszej wiary. I chciałbym jeszcze w tej refleksji jedną kwestię poruszyć. Ojciec Święty Franciszek w bulli, która zapowiadała jubileusz miłosierdzia, który przeżywamy, pisze, że bardzo pragnie, aby chrześcijanie na nowo przemyśleli i podjęli z nowym zapałem uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała. Jak wiemy, mamy dwa katalogi uczynków miłosiernych co do duszy i co do ciała. Uczynki miłosierne co do duszy, przypomnijmy, to wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, urazy chętnie darować, przykrych cierpliwie znosić, modlić się za żywych i umarłych. A jeśli chodzi o uczynki miłosierne co do ciała, to głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, przybyszów w dom przyjąć, chorych nawiedzać, więźniów pocieszać, umarłych grzebać. 7 i 7. W Biblii i w symbolice chrześcijańskiej liczba 7 oznacza pełnię, całość. A więc tych 7 uczynków, one zdają się mówić o tych najważniejszych potrzebach człowieka w wymiarze jego cielesnym i duchowym, ale jednocześnie wskazują na całokształt potrzeb człowieka, które mamy obowiązek zaspokajać. Naszym obowiązkiem jest podejmować uczynki miłosierdzia. Tego żąda Chrystus. Przypomnijmy sobie 25 rozdział Ewangelii świętego Mateusza, kiedy Pan Jezus mówi o sądzie ostatecznym. I mówi, że sąd ostateczny będzie przypominał właśnie sytuację, kiedy pasterz oddziela kozły od owiec. I jednych postawi po prawej, drugich po lewej stronie. Ci po prawej, do tych po prawej powie: pójdźcie, błogosławieni ojca mojego, bo byłem głodny, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, i tak dalej. Do tych po lewej powie: idźcie precz na potępienie, bo byłem głodny, nie daliście mi jeść, byłem spragniony, nie daliście mi pić, nie przyjęliście mnie. A oni zapytają: Panie, gdzie, kiedy? Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. A wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. Uczynki miłosierne co do duszy i co do ciała to nasz chrześcijański obowiązek. Ale jednocześnie, siostry i bracia, w ten sposób, podejmując uczynki miłosierdzia względem zwłaszcza tych, którzy są w potrzebie, stajemy się przedłużeniem tych ramion Ojca Miłosierdzia, który troszczy się o swoje stworzenia. Powiedziałem, że miłość jest konkretna. Ona się wyraża w konkretnych czynach. A te czyny my mamy podejmować. Bóg chce nami się posługiwać w okazywaniu miłosierdzia innym ludziom. My sami przecież korzystamy z miłosierdzia Bożego nie inaczej, jak poprzez posługę innych ludzi. Weźmy choćby prosty przykład. Szczególny przejaw miłosierdzia, jakim jest sakrament pokuty. Nikt sam się nie jest w stanie wyspowiadać. Nawet kapłan, który ma władzę rozgrzeszania, nie może tej władzy zastosować do samego siebie, ale musi skorzystać z pomocy innego kapłana. Potrzebujemy drugiego człowieka, aby doświadczyć Bożego miłosierdzia. Także i my jesteśmy na przedłużeniu Bożych ramion, które troszczą się o każdego człowieka. I tu zdajemy sobie sprawę, że zaniedbanie obowiązku czynienia miłosierdzia, zaniedbywanie dobrych uczynków, to jest właśnie sprzeciwianie się planom Bożej opatrzności. To jest udaremnianie, a raczej wydłużanie tej drogi człowieka do jego szczęścia. Dlatego nie trzeba stawiać oporu Bożej opatrzności, ale przyjmować zrządzenia Bożej opatrzności z ufnością, z prostotą dziecka, a jednocześnie czuć się odpowiedzialnym za dzieło Bożej opatrzności wobec innych ludzi. Mieć tę świadomość, że Bóg się mną posługuje. Może kiedyś, jak dopiero będziemy w niebie, będziemy mieli udział we wszechwiedzy Boga, dopiero wtedy zobaczymy, jak nasze czyny przyczyniły się do tego, że ludzie stali się szczęśliwsi, lepsi i daj Boże, żeby tak było. I to będzie źródłem naszego szczęścia w niebie, ta radość, że pomnożyliśmy szczęście innych ludzi, że staliśmy się narzędziami Bożej opatrzności. Ale niestety może być i tak, że dopiero tam, po drugiej stronie życia, zobaczymy, ile żeśmy wyrządzili zła, ile napsuliśmy Bożego planu. I trzeba będzie wiele cierpienia w czyśćcu, aby to naprawić, aby to zrozumieć. Więc póki możemy, czyńmy dobro. Miejmy świadomość, że jesteśmy na przedłużeniu rąk miłosiernego Ojca. Pięknie tę prawdę, którą tylko sygnalizuję, oddaje znana modlitewna refleksja pewnej brazylijskiej wspólnoty. To są słowa tej refleksji. Tylko Bóg może dać wiarę, ale Ty możesz dać swoje świadectwo. Tylko Bóg może dać nadzieję, ale Ty możesz przywrócić ufność swoim braciom. Tylko Bóg może dać miłość, ale Ty możesz innych nauczyć kochać. Tylko Bóg może dać pokój, ale Ty możesz być siewcą porozumienia. Tylko Bóg może dać siłę, ale Ty możesz podtrzymywać odwagę. Tylko Bóg jest drogą, ale Ty możesz wskazywać ją innym. Tylko Bóg jest światłem, ale Ty możesz sprawić, żeby błyszczało w oczach wszystkich. Tylko Bóg jest życiem, ale Ty możesz przywrócić innym chęć do życia. Tylko Bóg może uczynić to, co niemożliwe, ale Ty mógłbyś zrobić to, co możliwe. Tylko Bóg wystarcza sam sobie, ale woli liczyć na Ciebie.